Biogród.
Program realizuje Jarosław Gołowit, przed mikrofonem Małgorzata Maksym. Dzień dobry, to sobotnie, wiosenne przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród. Programu, w którym mówimy o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki i zaoszczędzić energię, czy ograniczyć utratę ciepła, a także oczyścić pomieszczenia, czy je po prostu przystroić. W tym wszystkim szukamy oczywiście najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy, co warto uprawiać w ogrodzie, na działkach, czy też na kuchennych parapetach, jak to robić, jak być eko. Przedstawiamy różne rozwiązania, mówimy o trendach i nowościach rynkowych, zaglądamy do różnych salonów, centrów ogrodowych, sprawdzając, jaka jest oferta danego asortymentu, a nasi eksperci podpowiadają, co i kiedy wybierać, by spełniło to nasze oczekiwania. Każdy w tych audycjach może znaleźć coś ciekawego. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby posłuchać o konkretnej jakiejś uprawie, czy też o konkretnych rozwiązaniach dotyczących remontu czy budowy, może do nas pisać w tej sprawie mailowo na adres domiogrodmaparadio.lublin.pl. Tam właśnie przyjmujemy pytania do ekspertów, którzy potem odpowiadają na naszej antenie. A co przygotowaliśmy na dziś? Tym razem powiemy o inteligentnych systemach ogrzewania na podczerwień, czyli o foliach grzewczych, które mają coraz więcej zwolenników. Zapytamy, jak to działa, gdzie można instalować, co to daje i oczywiście ile kosztuje. A w drugiej części programu będzie o ziołowym, majowym ogrodzie, co można już w nim robić, jakie zioła warto w nim uprawiać, zarówno ze względów ozdobnych, ale też i zdrowotnych. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy. Szczegóły za kilka chwil.
Dom i Ogród.
Folie grzewcze na podczerwień mają coraz więcej zwolenników. Jak to działa, gdzie można je zainstalować? O tym Artur Potaś, dystrybutor systemów ogrzewania podczerwienią.
Inteligentne systemy ogrzewania pod czerwienią można montować pod panelami, można montować pod wylewką i jako nowość można montować w ścianie i w suficie.
Jak to działa?
To jest ogrzewanie elektryczne. Podłączone jest do prądu, działa to na podczerwień, można montować pod panelami, jak wspomniałem wcześniej, czyli na istniejącą już wylewkę możemy zamontować folie grzewcze i na to panele lub inną podłogę pływającą, nadającą się do ogrzewania podłogowego. Można montować pod wylewką, czyli jest standardowe ogrzewanie, gdzie wylewka jest akumulatorem ciepła. I można montować w ścianie lub suficie za płytą kartonowo-gipsową lub też jako nowość nad sufitem napinanym. Czyli możemy mieć piękny sufit napinany z ogrzewaniem. Folia grzewcza to pasta karbonowa w naszym przypadku, która jest rozprowadzona na całości i grzeje nam 100% powierzchni folii. To jest zasilane na prąd, podłączamy to do termostatu. Każde pomieszczenie możemy sterować za pomocą telefonu, bo każdy, większość termostatów ma Wi-Fi. I to jest zaleta tego ogrzewania, bo możemy w jednym pomieszczeniu mieć 18 stopni do spania, w drugim 20, a w trzecim 23. Każdy domownik może spać w dogodnych do siebie warunkach.
Czyli jakbyśmy chcieli zobrazować, tak jak tutaj widzimy na ekranie, tak? Rozkładamy folię. Jak to się montuje? Rozkładamy tą folię na całości, na przykład na podłodze.
Czy montaż jakby jest... Montaż jest bardzo prosty. Zachęcam, żeby robił to certyfikowany dystrybutor, bo wtedy jest 30 lat gwarancji, ale jeżeli ktoś chce sam się w to pobawić, to rozkłada się najpierw podkład pod panele, później na to rozkłada się folię grzewczą, łączy się odpowiednio, powinien to być elektryk, tak jak mówię, ale jak jest jakiś majsterkowicz, który chciałby się tym sam zająć, to proszę bardzo, nie ma przeciwwskazań. I na to kładziemy jeszcze folię budowlaną jako hydroizolację i pokładziemy podłogę pływającą, na przykład panele. I tak wygląda w skrócie montaż pod panelami. Oczywiście jest tam kilka zagadnień, które trzeba poznać, ale można to w bardzo łatwy sposób zamontować i sprawna osoba, dom 100 metrowy jest w stanie zrobić w ciągu jednego dnia.
Czyli w tym przypadku mówimy jakby o ogrzewaniu podłogowym.
Tak, dokładnie. Ogrzewanie podłogowe pod podłogą pływającą. Panele.
Co znaczy podłoga pływająca?
Panele. Panele, których się nie przykleja, tylko są nakliki, to na to mówi się podłoga pływająca.
I taka konstrukcja potem jest podłączona do prądu.
Tak jest. Jest to podłączone do prądu. Każde pomieszczenie ma termostat i możemy sobie sterować.
Czy możemy też korzystać z fotowoltaiki w tym przypadku?
Tak. Jeżeli ktoś już ma system fotowoltaiki albo planuje ten system założyć, to oczywiście jest to kompatybilne i jeżeli zainwestowaliśmy już w fotowoltaikę, to mamy ogrzewanie domu za darmo.
Mówimy tutaj o podłodze, czyli możemy zarówno w nowo budowanym domu, jak i w tych, w których już mieszkamy, tak? Tych eksploatowanych możemy to po prostu wymienić, tą podłogę.
Tak, to nadaje się bardzo dobrze do ogrzewania też w kamienicach. Najważniejszą rzeczą jest tylko sprawna instalacja i możemy w szybki sposób mieć zdrowe, ekologiczne ogrzewanie podłogowe.
Podłoga to jedno, ale ściany również?
Tak, ściany też. Ściany są najrzadziej spotykane, ale coraz częściej ludzie wybierają sufit.
A dlaczego?
Podobno jest najzdrowsze ogrzewanie. Lekarze nawet zalecają używanie foliami grzewczymi na podczerwień właśnie z sufitu. Rozmawiałem z pewnym lekarzem, który powiedział mi, że on ma świadomość tego, że z organizmu człowieka ciepło ucieka przez stopy i przez głowę i on woli, żeby mu uciekało przez stopy i chce mieć ogrzewanie sufitowe. To było małżeństwo lekarzy i oni mają w swoim domu ogrzewanie sufitowe. Komfort ciepłych stóp w Polsce jest bardzo ważny i my większość sprzedajemy nadal ogrzewania podłogowego. Ale jeżeli ktoś chciałby sobie połączyć i na przykład w strefie dziennej mieć ogrzewanie podłogowe w salonie, gdzie mogą bawić się dzieci, gdzie siedzimy częściej, to tam może być. A tam, gdzie na przykład śpimy, możemy mieć ogrzewanie sufitowe, co jest na pewno dobre. I wiele osób, jeżeli ma taką możliwość, to sobie to dzieli. Część ma w podłodze, część w suficie.
Czyli tak samo jak w podłodze analogicznie układamy czy na ścianie, czy na suficie, tak?
Tak, z tym, że troszkę to jest inna technologia. Układamy to głównie za płytą kartonowo-gipsową.
Czyli zawsze czymś przykrywamy.
Tak, dokładnie. Folia grzewcza nagrzewa jakiś element i ten element jest nośnikiem ciepła, czyli jakby takim, w cudzysłowie można powiedzieć, grzejnikiem.
A jak to się przedstawia cenowo, to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Dziś mówimy o inteligentnych systemach ogrzewania na podczerwień, ogrzewaniu elektrycznym, o foliach, które możemy instalować pod panelami w suficie czy na ścianach, ale to także promienniki zwane grzejnikami elektrycznymi, które są ekonomiczne.
Tylko nie możemy tego mylić z taką podczerwienią, którą kojarzymy na przykład w mikrofalówce. To jest po prostu podczerwień, nic innego jak imitacja ciepła. Teraz od pani czuję, że bije ciepło. Od pani bije 36,6, a tutaj możemy ustawić temperaturę zadaną. Z sufitu na przykład 42 stopnie, a z podłogi, jeżeli kupimy sobie panele, które wymagają 28 stopni, to będzie 28. To jest niskotemperaturowe grzanie wielkopowierzchniowe.
Dostosowane do potrzeb.
Dokładnie tak. Mamy też grzejniki elektryczne, które można powiesić na ścianie, można powiesić na suficie i równie dobrze postawić, bo część z nich ma wbudowane nóżki.
Wygląda jak karton, jak tablica?
Troszkę zbliżone jest to do tablicy. Jest to po prostu cienkie, jest płaskie. Można mieć, tak jak pani tutaj widzi, można też kupić promiennik z widokiem na przykład plaży i morza.
Czyli to są promienniki, tak?
To są promienniki na podczerwień, z tym, że to są takie, można nazwać też grzejnikami elektrycznymi.
W jaki sposób to działa?
To rozgrzewa się do około 100 stopni i to jest z kolei ogrzewanie wysokotemperaturowe i małopowierzchniowe, czyli grzejnik wymiaru palety, czyli 80x120, jest w stanie ogrzać takie pomieszczenie 18-19 metrów kwadratowych.
Czyli rozumiem, że to jest bardziej ekonomiczne niż tradycyjny grzejnik elektryczny.
Tak, dużo bardziej ekonomiczne, bo możemy to porównać do farelki. Zwykła farelka, którą znamy z każdego sklepu budowlanego, ma 2000 W, a ten grzejnik, o którym powiedziałem, ma 960 W. Czyli dwa takie grzejniki ogrzają nam prawie 40 metrów. Jedną farelką, a jest taka moc odpowiednia jednej farelki, jedną farelką nie nagrzejemy 40 metrów kwadratowych.
Widzę też wyświetlacze temperatury na panelu.
Tak, część z tych promienników ma w sobie wyświetlacz, ma pilot do zdalnego sterowania i ma też funkcję sterowania Wi-Fi. Czyli bardzo jest przydatne w takich domkach letniskowych, gdzie na przykład wyjeżdżając z Lublina możemy włączyć ogrzewanie i po godzinie mamy już ciepło.
A, na gotowe przyjeżdżamy.
Oczywiście, zawsze na gotowe. Ogrzewanie grzewcze na podczerwień to wygoda.
Jeżeli mówimy o cenie, jak to się kształtuje?
Promieniki podczerwieni z Wi-Fi są od 500 zł brutto w cenie końcowej dla klienta. I to jest najmniejszy grzejnik, ten, który tutaj pani akurat ma możliwość zobaczyć. A wszystkie inne są po prostu droższe, maksymalnie do 900 zł.
500 zł, mówimy o jakich wymiarach?
60x60.
Czyli taki mały ekran telewizyjny czy komputerowy.
Tak, dokładnie tak. I to pozwala ogrzać pomieszczenie takie 4-5 metrów kwadratowych, a z kolei już większy, na przykład 600 W promiennik, on ma wymiar 60x100 i on może nagrzać pomieszczenie 12 metrów kwadratowych, czyli taką standardową sypialnię.
A jeszcze wróćmy do tego ogrzewania tego podłogowego, foliami grzewczymi na podczerwień. Jak tutaj się kształtuje cena?
Dom 100-metrowy pod wylewką możemy zrobić w cenie 22 tysięcy złotych. I to jest ogrzewanie kompletne, zakładając, że jest 7 pomieszczeń, 7 sterowników ładnych na Wi-Fi i z 30-letnią gwarancją.
Bezpieczne?
Oczywiście. Tak jak powiedziałem wcześniej, polecane przez lekarzy.
ale myślę tutaj o technicznej kwestii.
Jak najbardziej bezpieczne, tak jak powiedziałem, to jest jedyny system ogrzewania, na który mamy 30 lat gwarancji. Żaden inny producent, czy to będzie pompa ciepła, czy to będzie piecyk gazowy, nie daje nam 30 lat gwarancji. To jest bezobsługowe. Jedyne, co po jakimś czasie może nam się stać, to po prostu wymieniamy termostat, to jest takie wymiana gniazdka. Po prostu bardzo proste i każdy sam może to sobie zrobić.
O czym mówił dystrybutor systemów ogrzewania pod czerwienią Artur Potaś. Korzyści, jakie w tym przypadku mamy, to między innymi brak kotła grzewczego, problemów z kominem, czadem i tak dalej, dokładne ustawienia ogrzewania. Natomiast wady to tutaj folie na podczerwienie podgrzewają wody. Trzeba zainstalować, zamontować coś dodatkowego, a w tych starych budynkach słabo docieplonych oczywiście będzie to pobierało więcej prądu, no i nie będzie takie ekonomiczne.
Dom i ogród.
Przyszła wiosna, choć w tym roku określona zimną wiosną, bo rzeczywiście, choć już początek maja, to tak naprawdę zimowej odzieży jeszcze się pozbyć do końca nie możemy. Miejmy nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Synoptycy zapowiadają przyszły tydzień bardzo słoneczny, bez opadów. I choć pierwsze dni to jeszcze jakieś 14 stopni, to już w drugiej połowie przyszłego tygodnia. No i w weekend następny ma być około 18. Zobaczymy, jak będzie. To tylko prognozy. Tak czy inaczej, prace ogrodowe już możemy prowadzić, między innymi w ziołowych, przydomowych ogródkach, mówi doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk.
Mamy czas wiosenny i dobrze jest wykorzystać go, myśląc o ziołach. Czyli to jest dobry czas na pracę w ziołowym ogródku. Co można zrobić wśród ziół? Jak o nie dbać? No, przede wszystkim należy przyciąć pędy suche, pędy obumarłe, wybrać te, które są mocniejsze i też rozpocząć pewne zabiegi pielęgnacyjne. Czyli jeśli jest potrzeba przesadzić, rozdzielić karpę zielarską, można wysadzić w nowe stanowisko. Jeżeli na przykład dany gatunek rośnie już kilka lat w tym miejscu, no to ziemia jest po pierwsze wyjałowiona, może być też nieco uboższa. No i też następuje tak zwane zmęczenie gleby, czyli nagromadzenie patogenów, a więc zarówno szkodników, jak i organizmów wywołujących choroby. Przesadzić w nowe miejsce, gdzie roślina poczuje się lepiej, poczuje się tak jakby odnowiona, nowonarodzona i tam będzie rosła nam szybciej, ładniej, obficiej. Natomiast w tym miejscu posadzić coś zupełnie innego, z innej rodziny, tak żeby te patogeny nie przeszkadzały. No jest to też dobry czas, żeby ziemię spulchnić. Nawet jeśli nie przesadzamy, jeśli jest możliwość okopać roślinę, spulchnić ziemię, zasilić ją nawozem. Oczywiście najlepsze są nawozy naturalne, czyli takie, które wyprodukowaliśmy samemu, na przykład kompost, ewentualnie w niektórych przypadkach, tu też trzeba wiedzieć, że nie każda roślina lubi, ale na przykład obornik taki pochodzący z małego gospodarstwa, to jest nawóz jak najbardziej polecany w ogrodnictwie, szczególnie takim ogrodnictwie przydomowym. No i też teraz jest moment, kiedy możemy sadzić nowe zioła, one się szybko, ładnie nam przyjmą, jeśli dostaniemy jakieś sadzonki, tak jest najlepiej, najwygodniej, ale też możemy wysiać sobie na balkonie z nasion niektóre gatunki i potem, kiedy już podrosną, kiedy będzie nieco cieplej, na przełomie maja, czerwca wysadzić w miejsce stałe. Z nowych gatunków, po które warto sięgnąć, których nie mieliśmy dotychczas, no właśnie, tutaj trzeba się zastanowić, co jeszcze nie było i na przykład takim ciekawym gatunkiem może być ogórecznik, który powoli wraca do łask, zaczyna być zainteresowanie ogórecznikiem, czy coś, co kiedyś widzieliśmy i przychodzi nam do głowy, że może właśnie warto byłoby wysiać jakąś nową roślinę.
A co warto wiedzieć o wspomnianym ogóreczniku? Co takiego zawiera, że zainteresowanie znowu nim wzrasta? O tym już po przerwie. Wspomniany ogórecznik to roślina ozdobna, ma niewielkie kwiaty w kształcie gwiazdek w kolorze fioletowo-niebieskim, którą warto zaprosić do ogrodu, nie tylko ze względów dekoracyjnych, ozdobnych, ale to przede wszystkim roślina przyprawowa i lecznicza.
Roślina, która wyglądem w ogóle nie jest w żaden sposób zbliżona do ogórka, nie ma ani owoców, ani liści, ale ma właśnie charakterystyczny zapach młodych pędów roztartych. Zapach jest zbliżony do zapachu ogórka. Stąd ta właśnie nazwa ogórecznika. Jest to roślina od dawna, można powiedzieć, uznana za leczniczą, bo nawet nazwa łacińska Borago officinalis już sugeruje, że właśnie lekarski, że to było zioło lekarskie, a więc od początku niejako, kiedy go nazwano, dostrzeżono jego właściwości lecznicze. Cóż takiego zawiera ten ogórecznik lekarski? No, między innymi kwas gamma-linolenowy, bardzo znaną, ważną substancję związaną z odpornością organizmu, wzmacnianiem całego organizmu. Między innymi też są nawet dowody na to, że jest to substancja, która wspomaga walkę z nowotworami. Ponadto oczywiście witaminy, śluzy, wartościowe dla organizmu człowieka minerały, między innymi też krzemionkę, magnez, potas. Dzięki tej zawartości różnych substancji działa wzmacniająco na serce, działa też przeciwgorączkowo i napotnie. Również działa na przewód pokarmowy w ten sposób, że działa przeciwzapalnie w przypadku przewodu pokarmowego. Ogórecznik jest stosowany także w kosmetyce. Otóż z nasion można wytwarzać kosmetyki służące do szczególnie delikatnej skóry, takiej wrażliwej czy łuszczącej się, pozwalające na łagodne oczyszczanie skóry. Jak używamy ogórecznika? No przede wszystkim świeżych części ogórecznika, czyli kwiatów, młodych liści, pędów, mogą być jako dodatek do sałatek, jako ozdoba tychże sałatek, mogą być spożywane jako dodatek, no taki typowy, powiedzmy już główny, czy niemalże główny składnik, ważny składnik, ale także możemy ogórecznik suszyć.
Jak to zrobić, by nie stracić właściwości leczniczych?
Oczywiście tak jak powinno się suszyć zioła, czyli w miejscu zacienionym, w niezbyt wysokiej temperaturze, tak aby jak najwięcej tych olejków eterycznych, łatwolotnych zachować w tym surowcu. Później przechowujemy to albo w słojach dobrze dosuszony, albo w przewiewnych, płóciennych woreczkach. I pijemy w postaci herbat, czyli naparów. Ewentualnie można przygotować też odwar. W klasyczny sposób łyżkę stołową ziela zalewa się szklanką wody i podgotowuje na przykład przez 5 minut lub w ten sposób przygotowujemy odwar. Natomiast jeżeli na troszkę dłużej zalejemy wrzątkiem i podtrzymamy trochę dłużej do kwadransa, to mamy tą tak zwaną herbatkę, czyli napar. Po ostudzeniu pijemy, można dodać sobie oczywiście do smaku trochę miodu, trochę cytryny i stosujemy w zależności od potrzeb, czyli jeżeli jest to przeziębienie, leczenie przeziębienia, jakiegoś nieżytu czy dolegliwości jelitowych, to pijemy najlepiej kilka razy w ciągu dnia regularnie. Ciekawostka jest taka, że w średniowieczu uważano, że napój z ogórecznika dodaje odwagi, a więc przed bitwą albo przed trudną decyzją wypijano taki napój z ogórecznika, żeby mieć więcej śmiałości w boju lub w rozmowie. Natomiast suche ziele ogórecznika ma też taką właściwość, że jeśli się pali, to strzela i iskrzy. Wynika to z zawartości azotanu potasu, taka naturalna zdolność do tworzenia i kumulacji tego związku w liściach, w młodych pędach, a więc takie małe fajerwerki można spróbować z ogórecznika zrobić.
A jak uprawiać ogórecznika w ogrodzie?
Dosyć dobrze, dosyć łatwo uprawia się go u nas. Wysiewany jest wprost do gruntu albo do doniczek. Później najlepiej wysadzać go z całą ziemią tak, żeby nie naruszyć bardzo delikatnych korzeni. On źle znosi przesadzanie, więc jeśli siew jest niemożliwy bezpośrednio do gruntu, to trzeba przenosić z całą bryłą korzeniową. No, oprócz tego, że jest to zioło lecznicze, to jest ono dosyć też ładne. Może służyć do obsadzania rabaty. Kwiaty są drobne. Jest to pewna ozdoba. Te niebieskie kwiaty właśnie, kiedy już zaczyna kwitnąć obficie, kiedy mamy całą rabatę taką ogórecznikową, to rzeczywiście ten efekt dekoracyjny jest. One są delikatne, ale kolor jest ładny, no i sam kwiat dosyć regularny, także w kwiatostanie wygląda ciekawie. Dosyć ozdobne i mogą wzbogacić naszą rabatę kwiatową. Wymagań nie ma dużych, niemniej gleba powinna być dobrze spulchniona, najlepiej jakby była żyzna, bogata w próchnicę. No i też podlewanie jest ważne, żeby to podlewanie było w miarę regularnie, ponieważ jeśli go nie będzie, on więdnie, nie rozwija się właściwie i można powiedzieć, że daje słaby plon.
Ogórecznik to roślina miododajna, przyciąga pszczoły i inne zapylacze. Co ważne w ich ochronie, to także roślina olejodajna. Z nasion wytwarza się wartościowy olej. A jak wiosna i maj, to nie możemy pominąć pokrzywy majowej. O tym już za chwilę.
Dom i ogród.
Maj to czas zbioru wielu cennych ziół. Między innymi warto o tej porze pozyskiwać młode listki pokrzywy, najpóźniej w czasie kwitnienia, bo właśnie wtedy zawierają najwięcej tych cennych substancji. I choć pokrzywa uważana jest za chwast, to tak naprawdę roślina ceniona w ziołolecznictwie.
Całą zimę ziół nie zbieraliśmy, no chyba, że były to pędy zdrewniałych krzewów lub drzew, to owszem było to możliwe, ale zielnych roślin praktycznie nie mieliśmy ani zimą, ani nawet wczesną wiosną, ale już jest taka pora, że powolutku wyłaniają nam się liście zielone i możemy rozpocząć zbiór niektórych ziół. Nie jest na razie to wybór duży. Warto zwrócić uwagę na nasze krajowe gatunki, bo właśnie pojawia się pokrzywa. Jest to gatunek znany z różnych szeregu zalet. Warto już teraz zbierać młodą pokrzywę. Dlaczego? Otóż młode pędy po pierwsze są jeszcze miękkie, a jednocześnie dosyć soczyste, a pokrzywa to jest ten gatunek, gdzie wartościowym, szczególnie surowcem jest sok, a więc łatwiej nam jest wycisnąć sok na przykład z młodych pokrzyw, niż z pokrzyw, które będziemy mieli w lipcu czy w sierpniu. Możemy też pokrzywę spożywać na surowo, jako dodatek do sałatek, takich warzywnych, dodatek do dań, oczywiście odpowiednio przygotowano. No, warto przypomnieć, że pokrzywa to przede wszystkim taki lek, czy powiedzmy dodatek do diety wzbogacający organizm w witaminy, w różnego rodzaju witaminy, w substancje uodparniające. Pokrzywa wzmacnia krew, tak jak się mówi potocznie. Działa oczywiście też i przeciwbiegunkowo, moczopędnie, leczy żylaki. No i jest przede wszystkim polecana przy jakiejś anemii, słabości, awitaminozie, bo dostarcza całego szeregu wspomnianych witamin, związków mineralnych i tych związków czynnych, leczniczych, a więc wzmacnia organizm. Tak na marginesie warto dodać, że chociaż jest ona chwastem, to nie należy całej pokrzywy niszczyć w swoim ogródku. Warto gdzieś zostawić jakiś kącik, gdzie pokrzywa nam się rozwinie. No jak ktoś jest przeczulony, to może powiedzmy obciąć później górną część pędów, tak żeby nie dopuścić do wysiania młodych pokrzyw. Ale warto pamiętać, że jest to gatunek żywicielski, na przykład motyla, bardzo sympatycznego motyla rusałki pokrzywnika. Bez pokrzywy nie będziemy mieli pięknego motyla. W naturze wszystko jest potrzebne i kompletne.
Warto więc sięgać po zioła, warto uprawiać rośliny zielarskie, do czego zachęcał doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk.